Godzina 7:16, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my łączymy się już z drugą półkulą. Tam jest pan Edward Wojciech Jeśman. Złączymy się z Los Angeles, działacz polonijny, przedstawiciel Kongresu Polonii. Dzień dobry panu. Dobry wieczór.
Pani, dzień dobry państwu.
Wiem, że Kongres Polonii, a także Polacy zaangażowali się aktywnie w obronę polskich interesów. Mam tutaj na myśli tak zwaną ustawę 447. Co o tej ustawie się w Stanach Zjednoczonych dzisiaj mówi? Czy jest to temat ważny nie tylko dla Polonii?
No i niewiele się zmieniło. Mówimy to samo od ponad roku. No, przerażają nas zaniechania tutaj naszego rządu i Sejmu w tych kwestiach. To udawanie, że ta ustawa nas nie dotyczy, no, kompletnie jest błędna. Witam panią. To jest tak, że no, jasne jest, że ta ustawa będzie miała daleko idące konsekwencje dla Polski. Te konsekwencje w zależności od działań naszego rządu, no, mogą przynieść również bardzo daleko idące konsekwencje, nawet polityczne, w sensie nawet być może utraty naszej suwerenności w pewnym momencie. A tutaj gra jest naprawdę o wszystko. To nie jest kwestia tylko pieniędzy, to jest kwestia kontroli nad naszym krajem też. No, jasne jest, że ta ustawa odwołuje się do konferencji terezińskiej, która w Polsce jest przedstawiana dosyć w chyba nieprawdziwym świetle. Mówi się o tym, że pan Bartoszewski podpisał tutaj tą deklarację. No, ja naprawdę nie widzę dowodów na to, że pan Bartoszewski cokolwiek podpisał. Ta nasza tak zwana delegacja była grupą 15, jak rozumiem, osób, które no, w żaden sposób polskiej państwowości tutaj nie reprezentowały. Były to w większości osoby zupełnie prywatne. No, sama ustawa też odwołuje się tutaj do uczestników tej konferencji, a nie do signatories, czyli osób, które podpisały cokolwiek, więc ta ustawa jest jakby przedstawiana tutaj, nie ustawa, tylko deklaracja przedstawiana w złym świetle. Tak naprawdę była to zupełnie niewiążąca się deklaracja, nie podpisana przez nikogo z uczestników.
Wiem, że państwo chcą zorganizować protest właśnie przeciwko tej ustawie 447. Czy mają państwo wsparcie jakichś grup politycznych, czy rozmawiają państwo z jakimiś innymi organizacjami?
No tutaj jest, zawiązała się taka koalicja różnych organizacji polonijnych. Wsparcia żadnego z Polski oficjalnego nie mamy, no raczej wręcz przeciwnie, tutaj się nas zniechęca do tego.
Ale jak zniechęca?
No to znaczy widoczne jest, że ten temat nie jest tematem, które polskie władze chcą jakby tutaj publicznie maglować w jakikolwiek sposób. Tym samym no, nie ma naprawdę żadnej tutaj jakby zachęty, żeby te akcje podejmować. No, ja stoję na stanowisku, że jest to absolutnie konieczne, dlatego że no, prawda o każdym systemie politycznym wygląda tak, że bez oddolnej presji tak naprawdę nie ma możliwości tutaj dokonania jakichś systemowych zmian, a takie zmiany są oczywiście potrzebne.
A co o tej ustawie 447 mówią środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych?
Wie pani, to jest tak, że środowisko, które te rzeczy tutaj jakby przepycha, to jest pewien margines, jeżeli chodzi o środowiska żydowskie. To nie jest bynajmniej większość tych środowisk. No, to są organizacje, które po prostu żyją z wymuszeń. Takie organizacje jak światowa organizacja tutaj restytucji mienia, World Jewish Restitution Organization na przykład. No to są małe grupy, które po prostu żyją z wymuszeń.
To może nie mamy za bardzo się czym przejmować. Może ta ustawa wcale nie jest tak niekorzystna dla nas. Dla Polaków.
No i ta ustawa jest bardzo niekorzystna, ponieważ ta organizacja tutaj już w tej chwili otwarcie mówi, że Polska jest jej winna 300 miliardów dolarów.
Jaka to jest organizacja? Przypomnijmy.
World Jewish Restitution Organization. To jest taka organizacja, która tutaj miała swój udział też w wymuszeniach w Szwajcarii kilka ładnych lat temu. No ja bym raczej radził nam tutaj nie lekceważyć zagrożeń.
Ta organizacja, o której pan mówi, czyje ma wsparcie w Stanach Zjednoczonych? Republikanie ją popierają?
To jest grupa, która jest wspierana tutaj zarówno przez wielki kapitał, a większość miliarderów żydowskiego pochodzenia, typu pana Adelsona na przykład, jest jak najbardziej tutaj po tej stronie. No, poza tym ta organizacja ma wsparcie państwa Izrael. To nie jest tak, że Izrael tutaj stoi na uboczu i nie kibicuje im, wręcz przeciwnie. Izrael stworzył tutaj nawet agendy, które są częścią oficjalnych struktur rządowych, których celem jest wspomaganie tego typu roszczeń.
Protest jest planowany pod koniec marca, tak?
31 marca, tak, w niedzielę.
I będzie on w jednym mieście, w wielu miastach?
No, dotychczas chyba mamy potwierdzenia z 6 miast, to znaczy z Nowego Jorku, Chicago, Bostonu, Filadelfii, Los Angeles i Hartford. Ale podejrzewam, że być może kilka dodatkowych miast się tutaj jeszcze jakby wpisze w ten protest.
My na antenie Radia Wnet też będziemy o tym proteście informować. Naszym gościem był pan Edward Wojciech Jeśman z Los Angeles, Kongres Polonii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Godzina 7:24. Za kilka chwil porozmawiamy o wczorajszym proteście. Proteście dotyczącym karty LGBT. Godzina 7:24, tak jak zapowiedziałam, będziemy rozmawiać teraz o wczorajszym proteście. W naszym studio już goście, pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Dzień dobry. A także pan Kazimierz Przeszowski, Centrum Życia i Rodziny. Dzień dobry.
Witam państwa.
Dwóch przejętych ojców, którzy wczoraj protestowali przed ratuszem w Warszawie przy Placu Bankowym. No właśnie, odbył się protest przeciwko deklaracji, tak zwanej potocznie karty LGBT+. Na pytanie do pana mecenasa, jaki był odzew, jak wyglądał protest?
Ja się ogromnie cieszę, że ta manifestacja, protest zorganizowana przez Centrum dla Życia i Rodziny zebrała tak wielu uczestników, że mieliśmy przynajmniej 500 rodziców na miejscu i była to jedyna w swojego rodzaju okazja, żeby jasno sformułować sprzeciw rodziców wobec wdrożenia karty lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów w Warszawie, a w szczególności, żeby podnieść to, co mnie jako, nie tylko ojca, ale również jako prawnika boli. To znaczy, że mamy do czynienia z takim totalnym zamachem na ład konstytucyjny, kiedy samorząd, uzurpując sobie kompetencje innych władz, próbuje wdrożyć dokument, który dotyka edukacji, wolności gospodarczej, praw pracowniczych, wolności sumienia i tak naprawdę dotyka każdego obszaru życia warszawiaków i nie dziwię się, że tak wielu warszawiaków odpowiedziało na to i pomimo tej godziny, która nie do końca sprzyja manifestowaniu sprzeciwu, 500 ludzi stawiło się pod ratuszem.
Pan Kazimierz Przeszowski to był jeden z organizatorów wczorajszej manifestacji. Dlaczego panu nie odpowiada taka postępowa nowa Warszawa?
Z takim sformułowaniem nie mogę się zgodzić i jestem za tym, żeby w Warszawie powstawały kolejne stacje drugiej linii metra, aby budowano kolejne sale zabaw, kolejne place dla dzieci. To są rzeczy bardzo pozytywne. To, co jest niezwykle niepokojące i to, co zgromadziło Centrum Życia i Rodziny, co zgromadziło zaprzyjaźnione organizacje, tak jak Ordo Iuris, co przede wszystkim zgromadziło rodziców, to fakt, że zostały podjęte bardzo daleko idące decyzje, zupełnie bez konsultacji z rodzicami. Taka jedna z zasad, która towarzyszy nam w historii, to jest nic o nas bez nas. A tutaj marginalne grupy polityczne o bardzo dobrze wypracowanych narzędziach nacisku wymusiły na prezydencie Warszawy, podsunęły mu gotowy dokument, który on z drobnymi poprawkami podpisał i wprowadził jako własny, które dotykają wprost rodziców, które dotykają wprost wychowania dzieci.
Osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego, no nie mogą się zgodzić z taką argumentacją. Dostał on mocny mandat w wyborach samorządowych. Wygrał on w pierwszej turze, więc ta legitymizacja jego do wprowadzania zmian jest silna.
Tak, pani redaktor, tylko że problem tkwi w tym, że on tej deklaracji i programu samorządowego przygotowanego przez jedną z lobbystycznych tutaj organizacji LGBT, on tego programu nie podpisał przed wyborami, dlatego żeby to z całą pewnością zarzutowało na wynik wyborczy, ponieważ...
Tak. Ale jak... konsultacje jakieś się toczyły.
Rzeczywiście mamy dostępne protokoły z tych konsultacji, które toczyły się od kilku miesięcy. Dopiero po objęciu władzy przez Rafała Trzaskowskiego doszło do przygotowania dokumentu deklaracji LGBT+, ale w protokołach znajdujemy wypowiedzi przedstawicieli na przykład kampanii przeciwko homofobii, skandaliczne z punktu widzenia procesu demokratycznego. Mamy tam jasne stwierdzenie, aby deklaracja zawierała ogólne tezy i postulaty po to, by dopiero na poziomie jej realizacji można było ją zgłębić, bo w innym przypadku stanowiłaby naruszenie konstytucyjnej zasady neutralności światopoglądowej państwa.
Mówi pan o tej deklaracji, ja ją też przeczytałam i to, co dziwi, to właśnie jej wielka ogólność. Tam mamy tylko zapis, że edukacja seksualna ma być zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia i koniec, i kropka. Tak?
Pomimo tej ogólności jest już wdrażana. Zbadaliśmy dokładnie wydatki miasta, o ile podczas całego okresu władzy Hanny Gronkiewicz-Waltz 800 tysięcy złotych przeznaczono dla organizacji
przez
LGBT.
Przez te kilkanaście lat?
Tak. To w tej chwili, w przeciągu kilku miesięcy władzy Rafała Trzaskowskiego, na ten sam cel przeznaczono już 500 000 złotych.
A no i dlatego Hanna Gronkiewicz-Waltz takiej deklaracji i takich działań nigdy nie podejmowała, prawda?
A deklaracja zapowiada przeznaczenie większych środków dla tak zwanych powierników i powierniczek LGBT.
Wiemy, jakie to są środki?
No, jeżeli mamy 500 000 w przeciągu pół roku, można się spodziewać, że to będą dziesiątki milionów, zważywszy na to, że te organizacje mają wejść do szkół.
I zważywszy na to, że wszystkie te postanowienia tak zwane antydyskryminacyjne wymagają przeszkolenia personelu Urzędu Miasta, spółek miejskich, także szkół. To jest przeszło, jak podliczyć razem łącznie też ze Strażą Miejską, która też jest wzmiankowana w deklaracji LGBT+, to jest przeszło 60 tysięcy osób do przeszkolenia, licząc bardzo...
Ale mówimy
w skali wszystkich osób, które, aby mogły tą politykę równościową zapowiadaną w karcie realizować, muszą zostać przeszkolone przez właśnie takie organizacje jak Kampania Przeciw Homofobii. Szacunkowy koszt przeszkolenia 60 tysięcy osób, licząc bardzo ostrożnie, to jest 10 milionów złotych, jest to wydatek jednorazowy.
To pytanie do pana mecenasa. Czy wiemy już, jakie będą koszty na przykład budowy tego hostelu dla gejów, lesbijek i innych osób, bo wiem, że taki hostel istniał w,
to jest właśnie interesujące.
W Warszawie, bo powiedzmy o tym.
To jest ciekawe. Rzeczywiście taki hostel Warszawa już raz finansowała. Zaniechano finansowania tego hotelu, który mieścił się w Pyrach warszawskich, dlatego że pojawiły się po pierwsze zarzuty dotyczące niewłaściwego wydatkowania środków, z wyraźną dyskryminacją osób, które nie mają prawa korzystać z hostelu. Pamiętajmy, że mamy ośrodki interwencji kryzysowej, które są otwarte dla wszystkich potrzebujących. Tymczasem Warszawa zainwestowała w ośrodek otwarty tylko i wyłącznie dla osób, które identyfikują się jako osoby z zaburzeniami homoseksualnymi, ale z drugiej strony przede wszystkim skierowany do dzieci i młodzieży, którzy chcą w ten sposób uciec od swoich rodziców, często za namową organizacji takich jak na przykład wzmiankowane organizacje patronackie LGBT, czy teraz latarników ze szkół. A zatem mamy do czynienia z ewidentnie nierównym traktowaniem w dostępie do świadczeń miejskich, dodatkowo z niegospodarnym wydatkowaniem tych środków, o czym była mowa wcześniej w odniesieniu do poprzedniego hostelu, no i przede wszystkim ze skierowaniem oferty miasta do tylko i wyłącznie wybranej grupy.
Przypomnijmy, że to był hostel prowadzony nie ze środków państw publicznych, tylko to było prowadzone ze środków norweskich i przez niespełna 2 lata działalności tego ośrodka pojawiło się tam zaledwie 70 osób. No więc nie wiem, czy jest tak potrzebny taki ośrodek. I jeszcze pytanie odnośnie tego, jak prawnie można, czy w ogóle można kwestionować zapisy karty LGBT? To pytanie też do pana mecenasa. Czy są właśnie jakieś środki, instrumenty prawne?
Już na chwilę obecną, zanim doszło do wdrożenia części postanowień karty, złożyliśmy zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy czy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ już na dzień dzisiejszy karta reguluje sposób zatrudnienia czy politykę awansów w mieście i w spółkach miejskich.
I preferuje, rozumiem, osoby homoseksualne.
Preferuje homoseksualistów, a z drugiej strony uderza w wolność gospodarczą, nakazując wszystkim kontrahentom miasta podporządkowanie się polityce karty lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów. W przeciwnym razie nie pozwala tym przedsiębiorcom przystąpić do zawierania umów z miastem. Muszą podpisać specjalne klauzule.
Ale nie słyszymy jakoś sprzeciwu od Konfederacji Przedsiębiorców, czy od Lewiatana, czy od wszystkich organizacji,
które... Do protestu, jeżeli się nie mylę, włączyło się PTG, Polskie Towarzystwo Gospodarcze.
Tak, i też wielu przedsiębiorców, będących także rodzicami, było właśnie wczoraj z nami na warszawskim proteście rodziców, ponieważ tak jak sprawa drukarza z Łodzi, którą właśnie Ordo Iuris prowadziło obrony prawnej, tej osoby. Tak samo to będzie dotykać już dziś, już jutro przedsiębiorców działających na rynku warszawskim, a dla niektórych rodzin właśnie realizacja usług na rzecz miasta stołecznego Warszawy jest być albo nie być. Utrata takiego kontraktu właśnie z przyczyn ściśle ideologicznych i nazwijmy to wprost politycznych może zagrozić takie jakby dobrostan, ich bezpieczeństwo finansowe, ale a właśnie to dla rodzin jest jednym z kluczowych czynników. Rodziny w dzisiejszych czasach główną jakby przeszkodą, jaką napotykają właśnie w tym, żeby posiadać dzieci, to jest brak stabilności ekonomicznej i wprowadzanie tego typu gróźb, tego typu obostrzeń po prostu wprost godzi w polskie, w warszawskie rodziny.
No i na koniec pytanie trochę z innej beczki, ale czytam, jeżeli oczywiście mam czas, newsletter, który wysyła Instytut Ordo Iuris i dostałam taką informację, że Instytut złożył apelację od orzeczenia Sądu Rejonowego w Kościanie, który ograniczył małżeństwu spod Poznania władzę rodzicielską nad trojgiem dzieci, uwaga, za katolickie wychowanie. O co chodzi w tej sprawie? Bo jak to się czyta, to wydaje się, że to jest po prostu jakaś fikcja literacka, coś, co nie może mieć miejsca w rzeczywistości.
To nie jest pierwszy,
w Polsce.
To nie jest pierwszy taki przypadek. Rzeczywiście w Polsce to są jeszcze zjawiska marginalne. O wiele częściej mamy z podobną dyskryminacją chrześcijan do czynienia w Niemczech czy w Norwegii. Ale mamy sytuację, mamy szereg spraw, w których rodzice, którzy wychowują swoje dzieci w duchu katolickim, chociażby przestrzegając postów, chociażby chodząc z dziećmi codziennie do kościoła. Są postrzegani jako groźni fanatycy. I urzędnicy opieki społecznej gotowi są złożyć do sądów wnioski o tak zwany wgląd w sytuację rodzinną.
I tak było w tym przypadku.
I tak było w tym przypadku. A zatem mamy do czynienia z takim oczywistym przekroczeniem kompetencji opieki społecznej. Tam, gdzie urzędnicy nie powinni ingerować, powinni rozpoznać to pierwszeństwo wychowawcze rodziców i dać im wolną rękę w wychowywaniu dzieci, postanawiają przejąć na siebie prawo do dyktowania tego, jak trzeba wychowywać dzieci. To z oczywistym naruszeniem suwerenności rodziny, autonomii rodziny, ale też ze szkodą dla tej rodziny, bo wyobraźmy sobie stres rodziców dzieci. Wszyscy są przesłuchiwani, dzieci są stawiane przed psychologami, którzy muszą orzekać o tym, czy...
Ale i tak u nas nie jest jeszcze tak źle, jak jest w Norwegii, bo przecież tam zabiera się dzieci ze szkoły bez informowania rodziców. Rodzice nie wiedzą w ogóle, co się dzieje z ich dziećmi, więc...
No, pamiętajmy o tej słynnej sprawie Bodnariu, gdzie 6 dzieci została zabranych za to, że śpiewały piosenki religijne w szkole i próbowały innym dzieciom mówić o Panu Jezusie.
To ja ostatnio słuchałam reportażu, w którym dzieci zostały zabrane za to, że jedno z nich miało zadrapanie ubranie na głowie, które było, które stało się.
Braciszek to zrobił zresztą.
Tak, tak, to pytanie już do przedstawiciela Centrum Życia i Rodziny, czy jakie będą Państwa dalsze działania?
Przede wszystkim mamy nadzieję, że głos rodziców, ten sprzeciw przeciwko pomijaniu, przeciwko narzucaniu pewnych ideologicznych rozwiązań sprzecznych z tym, co rodzice w domu przekazują, że głośno wybrzmiał, że zostanie usłyszany, że zostanie dostrzeżony. W skali też ogólnokrajowej wezwaliśmy obecnych tam przedstawicieli, no obecnych na proteście przedstawicieli Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej do tego, aby zgodnie z konstytucją udzielili nam pomocy, nam rodzicom w ochronie naszych dzieci przed demoralizacją i liczymy, że zostaną podjęte szybko, bardzo stanowcze, bardzo radykalne kroki, aby jakiekolwiek postanowienia prawne tej deklaracji, jakiekolwiek wynikające z niej konkretne uchwały czy zarządzenia, aby nigdy nie weszły w życie, aby nikt z rodziców, tak jak tutaj rozmawiamy, nie został pozbawiony dzieci, aby jego świat wartości, który z miłości swojemu dziecku przekazuje, aby nigdy nie został zakwestionowany. Mamy nadzieję, że jak najszybciej rozpoczną się działania i jak najszybciej znów będziemy bezpieczni.
I teraz już naprawdę ostatnie pytanie. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie walka o polskie rodziny, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chronić polskie rodziny. Czy jest forma ustawy, która by mogła wpłynąć na kartę LGBT?
Oczywiście, to byłoby najwłaściwsze rozwiązanie, gdyby chociażby znowelizować prawo oświatowe i zmusić takie organizacje do rzetelnego informowania rodziców o programie zajęć, które chcą wdrażać w szkole. Jestem przekonany, że gdyby każdy rodzic dostał taki prospekt wychowawczy, taką informację o dokładnych treściach, jakie będą prezentowane dzieciom, te organizacje zostałyby w sposób skuteczny wyeliminowane ze szkół, bo żaden z rodziców nie chce, żeby jego trzylatek był uczony o tym, w jaki sposób czerpać satysfakcję z dotykania własnego ciała.
Mówił pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Dziękuję, a także pan Kazimierz Przeszowski, Centrum Życia i Rodziny. Bardzo panom dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. A drodzy Państwo, jest godzina 7:38. W 1984 roku miała miejsce premiera filmu muzycznego Lata 20, Lata 30 w reżyserii Janusza Rzeszowskiego. To my przenieśmy się te 35 lat wstecz.